To jest chyba piąty tydzień albo szósty, już straciłem rachubę czasu, gdzie jesteśmy w takiej serii nauczania w cudzym słowie, mówimy o Biblii, o Bożym Słowie, mówimy o tym, jakie jest jej miejsce i rola w naszym życiu. I to będzie ostatnie kazanie. I wiecie, ciężko mówić ekscytujące historie, kiedy nauczę się na temat Biblii. Mimo że ona zawiera w sobie niesamowite historie, niesamowite opisy Boga, Bożego działania. Ale wierzę, że to jest czymś bardzo ważnym i bardzo istotnym dla każdego człowieka wierzącego, aby umiejscowić Biblię na takim bardzo ważnym miejscu w swoim życiu. Wierzę, że żeby nasze duchowe życie, nasze życie z Bogiem, nasze podążanie za Jezusem, nasze uczniostwo było owocne i było takie naprawdę zdrowe, to potrzebujemy być ludźmi Słowa, potrzebujemy być ludźmi Biblii. Biblia powinna stanowić dla nas największy autorytet w sprawie naszej wiary. Ona mówi, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Ona jasno definiuje, kim jest Bóg, mówi również, kim Bóg nie jest. Ona jasno mówi, jak możemy do Boga się zbliżać, jak do Niego nie możemy się zbliżać. Mówi, że przez uczynki na przykład. Przez uczynki nikt nie może przypodobać się Bogu. To jest, a z kolei to jest pogląd, który jest bardzo rozpowszechniony w naszym kraju, prawda? Przeciętny Polak myśli, że żeby być zbawionym, to potrzebuje spełnić dobre uczynki, prawda? I kiedy będzie wystarczająco dużo, to Bóg po prostu po mojej śmierci zważy moje dobre uczynki, zważy moje złe uczynki. Tych, których będzie więcej, tam ja pójdę. Jeśli będzie więcej dobrych uczynków, pójdę do nieba, jeśli będzie więcej złych, pójdę do piekła. Biblia mówi, w tej księdze bardzo jasno jest opisane, że to nie jest prawda. Że zbliżyć się do Boga możemy tylko przez Jezusa. On na krzyżu, kiedy umierał na krzyżu, wziął grzechy wszystkich ludzi, twoje i moje, po to, żebym ja już nie musiał być karany, ani ty. I kiedy uwierzysz to, kiedy całą swoją ufność położę właśnie w tym fakcie, że Jezus na krzyżu umarł za moje grzechy, będę zbawiony. Natomiast jeśli będę ufał swoim dobrym uczynkom, to Biblia mówi, że tą drogą nie mogę być zbawiony. Dlatego, że poprzez dobre uczynki, poprzez przestrzeganie przykazań, Biblia mówi, że nikt nie będzie zbawiony. Nikt. Dlatego, że każdy jest grzesznikiem. I Bóg, i dobry uczynek nie wymazuje złego uczynku. Tak samo jak jedno morderstwo dokonane przez człowieka nie będzie zniesione przez to, że ja po prostu uratuję kolejne dwie osoby, które się topią na przykład. I w sądzie mówię, tak, zabiłem tego gościa, ale przecież uratowałem tamtych dwóch, więc czemu się mnie czepiacie? To nie jest żaden dowód dla sądziego, prawda? Tak, Boże, zgrzeszyłem w myślach, ale przecież dałem stówę na tacę, dałem, przyprowadziłem starszą kobietę przez ulicę i oto ta cała afera. Nie, tak nie będzie. Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, On osądzi każdy grzech. Dlatego ważne jest, żebyśmy czytali Biblię, dlatego że jeśli będziemy mieli obraz Boga, który nie przedstawia Biblia, to będzie inny Bóg. Jeśli będziemy mieli obraz Jezusa, o którym nie czytamy w Biblii, to będzie inny Jezus. Około 18 lat temu, kiedy w trudnych okolicznościach swojego życia, po plątaniu, zamieszaniu, różnych kłopotów, jako młody chłopak zacząłem przybliżać się do Boga, szukać Boga, otwierać Biblię, czytać Biblię, czytać Ewangelię i czytać o tym, kim jest Jezus, co On robił, to jedna z takich pierwszych rzeczy, która mnie uderzyła, to było to, że Jezus opisany w Biblii jest innym Jezusem, niż ja miałem w swoim głowie. I to jest bardzo częste, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, które jest bardzo religijne. Nasz obraz Boga bardzo często, obraz Jezusa jest inny od tego, o którym czytamy w Biblii. To jest inny Jezus. Dlatego ważne jest, żeby Biblia naprawdę była na bardzo ważnym miejscu w naszym życiu. Jedyna księga na tym świecie, którą napisał Bóg, posługując się ludźmi, ale autorem tej księgi nie jest człowiek, tylko Bóg. jeśli chcemy poznać Boga, to potrzebujemy zaglądać do Bożego Słowa. To jest Boże Słowo, dlatego Biblia jest nazwana Pismem Świętym. To są Pisma Święte. I ktoś dobrze powiedział, że nieznajomość Pisma jest nieznajomością Boga, jest nieznajomością Chrystusa. Nie mogę znać we właściwy sposób Boga, Jego woli, jeśli nie znam Biblii. Dlatego, że Biblia, głównym zadaniem Biblii, główną jej rolą, którą Bóg zamierzył, aby była, to jest po prostu objawienie Boga. Bóg się objawia poprzez to Słowo. To jest ta przyrodzona księga. To nie jest zwykła książka. To nie jest zwykła, stara, nudna książka. To jest księga, która jest pełna słów, które naprawdę mogą zmienić życie. Dosłownie, mogą zmienić historię świata. Przykład Martina Lutra, reformacji. To wszystko się zaczęło od Biblii. Go uderzyły pewne słowa z Biblii. To zmieniło jego życie. To zaczęło zmieniać życie ludzi wokół niego. To zaczęło zmieniać życie całego narodu, Europy i świata. A wszystko się zaczęło od Bożego Słowa. I wierzę, że kiedy naprawdę umiejscowimy we właściwym miejscu Boże Słowo, kiedy pokochamy tą księgę, kiedy będziemy naprawdę mieli wobec niej wielki szacunek i wielką cześć, kiedy będziemy ją czytać z otwartym sercem, pragnąc poznać Boga i Jego wolę i spotkać się z Bogiem na kartach tej księgi, ona będzie żywa w naszym życiu. I troszeczkę mówiliśmy o Biblii, o Piśmie Świętym pod różnym kątem. Jeśli ktoś z nas tego nie słuchał, może sobie na naszej stronie odsłuchać te kazania. A to, o czym chciałbym powiedzieć dzisiaj, to będzie ostatnie kazanie z tej serii, to chciałbym powiedzieć w sumie o dwóch rzeczach. O roli Ducha Świętego przy poznawaniu Biblii i o roli naszego osobistego duchowego wzrostu, w sumie o trzech rzeczach. I o praktyce czytania Biblii. I na koniec już będzie tak bardzo praktycznie. Więc posłuchajmy. Duch Święty i Słowo Boże. Autorem tej księgi jest Duch Święty. Czytamy w Biblii, że Pismo zostało natchnione przez Bożego Ducha. Oznacza to, że ludzie, którzy pisali Biblię, byli natchnieni Bożym Duchem. Byli pod kierownictwem Bożego Ducha. W jakiś sposób Duch Święty tak oddziaływał na człowieka, że kiedy były pisane poszczególne księgi Biblii, one było w nich pisane dosłownie to, co Bóg chciał. I mimo, że to nie było pod dyktando, to jest niektóre części Biblii właśnie były pod dyktando, ale generalnie to nie było mechaniczne pisanie, ani to nie było pod dyktando. Niemniej jednak każde słowo, które się zawarło w Biblii, było dokładnie tym słowem, które Bóg chciał zapisać, tak jakby pisał własną ręką. I to oznacza, że Biblia została natchniona przez Ducha Świętego. Oznacza to, że autorem tej księgi jest Duch Święty. Ktoś powiedział, że to jest jedyna księga, którą możemy czytać razem z jej autorem. Prawda? Kiedy czytasz dzieła Szekspira, no to po prostu przykro mi, ale obok ciebie nie może siedzieć Szekspir, nie może ci tłumaczyć, co miał na myśli, pisząc swoje dzieła. Ale tu mamy coś więcej niż dzieło Szekspira. Mamy dzieło Wszechmogącego Boga, Boże Słowo. I kiedy je otwieram, siedzę sobie w domu, kiedy otwieram Biblię, to mogę mieć pewność, że obok mnie siedzi właśnie Duch Święty i mogę pytać się Ducha Świętego o to, co miał na myśli, kiedy pisał poszczególne słowa, poszczególne rozdziały, poszczególne księgi. I to jest pierwsza taka ważna rzecz, którą chciałbym nam powiedzieć. Potrzebujemy czytać Biblię razem z jej autorem. Kiedy czytamy jakieś normalne książki, nie wiem, jakieś opowieści, cokolwiek, to po prostu czytamy to, otwieramy i czytamy, prawda? Wiemy, że są tam pewne myśli, są tam pewne idee i po prostu pewne historie i chcemy się ich dowiedzieć, być może zapamiętać, jeśli to jest książka do nauki, ale generalnie nie przykładamy do tego jakiejś uduchowionej wagi, prawda? Ale kiedy otwieramy Biblię, nasza postawa powinna być zupełnie inna. Kiedy otwieramy Biblię, powinniśmy mieć świadomość, że to nie jest zwykła książka. Że jej autor, Bóg, pragnie mówić do nas poprzez to słowo, pragnie nam objawiać to słowo i potrzebujemy czytać Biblię w relacji z Duchem Świętym. Czy robimy to? Czy kiedy otwierasz Biblię, to czy twoje serce od razu skłania się do Boga i mówi: Boże, otwieram teraz twoje słowo i proszę Ciebie, abyś do mnie mówił. I proszę Ciebie, abyś do mnie mówił. To może robić sobie kawę, otwieram sobie Biblię i sobie czytam. Niezła historia. W ogóle bez relacji z Bogiem. Bo jeśli tak czytamy Biblię, to czytamy ją jak każdą inną książkę i czytamy ją w zły sposób. Więc zachęcam, żebyśmy czytali Biblię w społeczności z Duchem Świętym, z Bogiem. Po prostu kiedy otwierasz w domu Biblię, kiedy otwierasz, nie wiem, Ewangelię, to ja robię tak, że zanim czytam, to modlę się do Boga. Ja mówię: Boże, Duchu Święty, mów do mnie poprzez te słowa, ucz mnie, przemawiaj do mnie, objawiaj mi siebie, po prostu chcę, aby to słowo było teraz żywe. I zaczynam czytać. Jeśli czegoś nie wiem, to się pytam na bieżąco Ducha Świętego. Duchu Święty, o co chodzi z tym? Duchu Święty, co miałeś na myśli, pisząc to i to? Kiedy czytam jakieś słowa, które, nie wiem, o końcu świata, gdzie Jezus mówi, że wielu się zgorszy i odejdzie, wielu będzie zwiedzionych, to mówisz sobie: o mój Boże, Boże, spraw, żebym nie był w tej grupie ludzi zwiedzionych. Boże, spraw po prostu, żebym naprawdę umiał trwać w prawdzie. I tak dalej. Kiedy czytam o miłości do bliźnich, modlę się: Boże, przepraszam Ciebie, że jest tak mało we mnie miłości. Czyń mnie osobą, która jest pełna miłości. Wiecie, kiedy zaczynamy czytać Biblię w taki sposób, to ona jest czymś więcej niż tylko czytaniem. Ona przemienia się w relację z Bogiem. Czytanie Biblii wówczas przemienia się w relację z jej autorem. I właśnie to Bóg pragnie, żebyśmy czynili. Jeśli będziemy czytać Biblię tylko swoim ludzkim umysłem, a nie sercem, to jest wielka szansa, że to będzie dla nas zamknięta księga, nie przemawiająca do nas. Jeśli księga do Ciebie, jeśli Biblia do Ciebie nie mówi, jeśli ona naprawdę nie jest dla Ciebie żywa, nie jest ożywiona, to znaczy, że to jest zamknięta księga. To prawdopodobnie czytamy ją tylko swoim ludzkim umysłem. Brakuje w tym serca, brakuje w tym relacji z Bogiem. Tak naprawdę, żeby zrozumieć Biblię, żeby ona mogła być dla nas żywą księgą, człowiek potrzebuje nawrócić się do Boga. Dlatego, że Biblia mówi, że umysł ludzi niewierzących jest zasłonięty przez szatana i nie mogą zrozumieć prawdy. Osoba, która nie oddała swojego życia Bogu, nigdy w nasz żywy sposób nie zrozumie Biblii. Jest pierwszym krokiem do tego, żeby móc w ogóle we właściwy sposób czytać Biblię, żeby ona mogła być dla nas tym, kim Bóg zaplanował, żeby ta księga była, potrzebujemy nawrócić się do Boga. Czy nawróciłeś się do Boga? Czy oddałeś Bogu swoje życie? Czy podjąłeś najważniejszą życiową decyzję, że ja idę za Jezusem? Że porzucam grzech, że porzucam swoje stare życie i po prostu idę za Jezusem. Czy przyjąłeś chrzest? Bo jeśli tak, to jesteś osobą, która ma w sobie Ducha Świętego, tak naucza Pismo, i wtedy możesz rozumieć Boże Słowo. Ktoś powiedział, że Biblia jest podobna do zegaru słonecznego. Kiedy mamy zegar słoneczny, kiedy mamy na jakiejś, załóżmy, ziemi tarczę, jakiś tam kij, czy jakiś taki wskaźnik, poprzez który cień ma pokazywać, która jest godzina, ale mamy zachmurzone niebo, to nic nie odczytasz. Po prostu będziesz miał tam cyferki, tarcze i nic z tego nie odczytasz. Zegar słoneczny jest tak skonstruowany, że bez promieni słonecznych nie odczytasz go. To będzie, nic ci nie będzie mówił. Ale kiedy rozwieją się chmury i kiedy zacznie świecić słońce, wówczas będzie padał cień i będziesz mógł odczytać, która jest godzina. Bardzo podobnie z Biblią. Ona jest jak zegar słoneczny. Bez promieni Ducha Świętego po prostu będą pewne myśli, pewne rzeczy dla siebie, które są dla siebie. Ludzie, czy to w ogóle, o co w ogóle chodzi? Zamkniesz połóż na półkę i będziesz ta księga zbierała kurz. Natomiast, kiedy promienie Ducha Świętego będą upadały na nas, przy czytaniu tej Biblii, ona, nagle będziemy czuli, że sam Bóg do nas przemawia przez to Słowo. Myślę, że nie jeden z nas ma takie doświadczenia. Czytasz Biblię i nagle czujesz, że Bóg do ciebie mówi. Że Duch Święty dokładnie mówi do ciebie. Czasami Bóg mówi do nas w naszych różnych sytuacjach, odnośnie naszych różnych sytuacji i czasami jesteśmy zdziwieni. Wow, jak to możliwe, że tak sięga, w tak precyzyjny sposób po prostu odnosi się do mojej sytuacji, którą przeżywam teraz. To właśnie jest możliwe wtedy, kiedy Duch Święty posługuje się tym Słowem, aby go do nas mówić. Więc kiedy czytamy Biblię, czytamy ją w społeczności z Duchem Świętym, a zobaczymy, że będziemy bardziej słyszeli Boga, że On będzie coraz bardziej do nas przemawiał. Ok? Otwórzmy fragment z pierwszego listu do Koryntian. Drugi rozdział. Od 9 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, od 9 wersetu. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Bo Duch przenika wszystko, nawet głębi wie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie, głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Ten fragment mówi o tym, że w 9 wersecie czytamy, czego ucho nie słyszało, oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to Bóg objawia nam. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie poznać tego, co Bóg nam przygotował bez Bożego objawienia. I czytamy tutaj, że Bóg robi to poprzez swojego Ducha. Nam zaś objawi to Bóg przez Ducha. Dalej czytamy, że Bóg dał nam Ducha Świętego po to, abyśmy widzieli, czym Bóg nas obdarzył. I wiemy, że Biblia mówi o bardzo wielu rzeczach, które stają się naszym udziałem, kiedy oddajemy swoje życie Bogu. Jesteśmy zbawieni, jesteśmy uświęceni. Bóg daje nam przebaczenie grzechów. Bóg daje nam swojego Ducha. Bóg daje nam moc do głoszenia Ewangelii. I wiele, wiele, wiele różnych Bożych darów i łask. O tym wszystkim mówi Biblia. Ale bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego poznać. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego przyjąć w swoim życiu i używać. Więc to jest fragment, który mówi o bardzo ważnej roli Bożego Ducha. On przychodzi po to, żeby objawiać nam to, co czym Bóg nas obdarzył. I czy to byłaby straszna sytuacja, gdybyśmy, a takie historie od czasu do czasu słyszymy, gdzie człowiek staje się spadkobiercą potężnego spadku, tak naprawdę jest milionerem, ale ta wiadomość może do niego nigdy nie dojść i żyje jak po prostu żebrak, jak ktoś, kto nie ma absolutnie nic. Mimo, że ma tak bardzo dużo i gdyby tylko ktoś objawił mu tę prawdę, że gdzieś tam czeka na niego skarb, jego życie by się zupełnie zmieniło. Myślę, że czasami jest podobnie w naszym życiu. Czasami w duchowy sposób żyjemy bardzo mocno poniżej tego, co Bóg dla nas zaplanował. Tylko dlatego, że o tym nie wiemy. Tylko dlatego, że Duch Święty nie ma takiej możliwości, żeby nam to o tym mówić, nam to objawiać. Czemu? Być może z bardzo prostego powodu. Testament, który mówi, co otrzymaliśmy, zbiera kurz na półce. Więc taka jest rola Ducha Świętego. Kolejna ważna rzecz, którą też tutaj przy tym chciałbym poruszyć, no, znajdziemy te słowa w pierwszym liście Tymoteusza 2,7. Chociaż już widzę, że jest jakiś błąd. Drugi Tymoteusza 2,7. Apostoł Paweł pisze te słowa, pisze ten list do Tymoteusza, swojego ucznia, i w 7 wersecie mówi do niego: rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: rozważaj nad tym, co tutaj pisze, co tu jest napisane, a Bóg da ci zrozumienie wszystkiego. Wiecie, to też jest bardzo ważne, żebyśmy rozważali nad tym, co mówi Biblia. Kiedy czytamy Biblię, to czasami po prostu, wiecie, możemy sobie ją czytać i po chwili przechodzić do kolejnych rozdziałów, kolejnych wersetów, czytać, nie wiem, nowe historie, nowe myśli, ale czasami naszemu czytaniu Biblii może towarzyszyć brak rozważania. Brak rozważania. Chodzi w tym o to, że nie mamy takiego czasu, gdzie naprawdę zastanawiamy się i pytamy Boga o to, co miał na myśli, pisząc to. I kiedy rozważamy Biblię, możemy robić to w trakcie czytania, możemy też robić to, kiedy kończymy czytanie, po prostu sobie zastanawiać się nad tym, być może nawet w modlitwie. Miałem tak nie raz, że kiedy czytałem Biblię, później zacząłem się modlić, to te myśli ciągle mi chodziły po głowie i w trakcie modlitwy tak naprawdę rozważałem to, co czytałem, i powiem Wam, że Duch Święty uczył mnie różnych rzeczy. Dlatego to jest kolejna rzecz, która jest ważna przy czytaniu Biblii, żebyśmy ją rozważali. Żebyśmy nie czytali tylko jej po prostu, wiecie, w taki sposób, że myślimy, że już same czytanie ma jakieś magiczne znaczenie. No, przeczytałem te dwa rozdziały, nic mi nie dotknęło, nic nie rozumiem, ale na pewno, ale czytałem Biblię, no pewnie coś tam to dało w duchowej rzeczywistości. Nie, to tak nie działa. Bóg pragnie, żebyśmy naprawdę doświadczali konkretnego zbudowania z Bożego Słowa. I ważne jest, żebyśmy rozważali to Słowo. Kiedy czytamy jakąś przypowieść, dobrze mieć czas, okej, Boże, teraz się zastanowię, porozważam tą przypowieść, albo tą historię. Ostatnio tak miałem, wiecie, kiedy sobie czytałem Księgę Jozuego, przeczytałem dwie historie i fajne historie, nic za bardzo, nie czułem, żeby Bóg coś osobiście do mnie mówił, ale w pewnym momencie powiedziałem do Boga: Boże, może jest coś, czego chcesz mi coś tej historii nauczyć. I powiem Wam, że nagle po prostu te historie zaczynały się układać w mojej głowie w pewną naukę. To chodziło o dwie bitwy, pod Jerycho i pod Ai. I po prostu to nie było jakieś wielkie objawienie, a dla mnie to po prostu było coś naprawdę, co mnie zbudowało. W momencie, kiedy rozważamy Boże Słowo, stwarzamy przestrzeń, gdzie Duch Święty tym Słowem może pracować w naszym sercu. Więc teraz zachęcam do tego. Kolejna bardzo ważna rzecz, druga, jeśli chodzi o czytanie Biblii, to jest osobisty rozwój. Nasz osobisty duchowy rozwój. Otwórzmy sobie księgę, również list do Koryntian, pierwszy, drugi rozdział. W sumie to jest ciąg dalszy tego, o którym czytaliśmy. I 12-14 wers. Posłuchajmy. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 12-14. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, bo są one dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek zmysłowy, człowiek duszewny, w tekście oryginalnym, czyli człowiek, który nie funkcjonuje duchowo, tylko po prostu jak człowiek niewierzący żyje według tego, co może poznać, dotknąć i tak dalej, jest napisane, że on nie może poznać rzeczy duchowych. Nie może ich poznać, nie jest w stanie. Dlatego, że organem, narzędziem do poznawania duchowych rzeczy jest serce, jest duch. Kiedy nasz duch jest martwy, kiedy nasz duch jest po prostu nieaktywny, to po prostu człowiek nie może poznać tych rzeczy. To tak jakby ktoś mi obciął uszy i ja nie mogę już w tym momencie słyszeć. Bo narzędzia do słuchu są po prostu odcięte. I tak samo jest z naszym duchowym życiem. Jeśli człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw ducha, są one dla niego głupstwem. Bardzo dużo ludzi, kiedy głosi im Ewangelię, czy po prostu sobie myślą o pewnych rzeczach, które są napisane w Biblii, to pierwsza rzecz, którą ci powiedzą, to jest głupota. Ty naprawdę to wierzysz? Ty poważnie mówisz? Pamiętam, kiedy dopiero co się nawróciłem i z moim przyjacielem Tomasem głosiliśmy Ewangelię innemu naszemu przyjacielowi, tak mówimy, bo tacy pod entuzjastycznie mówimy, o tak słuchaj, i na koniec mówi z takim szyderstwem i śmiechem, że naprawdę w to wierzycie, co mówicie? To jest zszokowany. I mi się tak głupio zrobiło, że dla niego to była absolutna głupota, co mówiliśmy. Totalne bzdury. I to tylko potwierdza, że Biblia jest prawdą. Bo ona mówi, że ludzi zmysłowych, to co tu jest powiedziane, to jest głupota. Więc nie zdziw się, że kiedy będziesz mówił komuś o Bogu, o Jezusie, o tym, co dla ciebie jest tak bardzo ważne, ktoś będzie mówił, weź, po prostu człowieku, zmień temat. Bo się zaciąłeś już od kilku lat na jednym temacie. Zmień płytę. Tutaj mamy też bardzo ważną informację. Czytam tutaj, że człowiek duchowy, on rozsądza duchowe rzeczy. I wiecie, jest tak, że kiedy nawracamy się do Boga, to nasz duch, nasza duchowa istota jest ożywiona, jest odnowiona i nagle zaczynamy postrzegać rzeczy w duchowy sposób. I pewien poziom poznania Biblii jest dla nas wtedy dostępny. Ale ta sama Biblia mówi, że jeśli chcemy doświadczać więcej z tego słowa, rozumieć więcej z tego słowa, to potrzebujemy wzrastać w duchu. Bo inaczej, jeśli człowiek nie będzie wzrastał, będzie ciągle niemowlęciem w Chrystusie, to może czytać Biblię po prostu kilka razy w przeciągu roku i jego poznanie, jego objawienie będzie ciągle w tym samym miejscu. I o tym czytamy w trzecim rozdziale listu do Koryntian. Apostoł Paweł pisze do Koryntian: ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jako do ludzi duchowych. Mówiłem jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie. Są co najmniej dwa rodzaje sortu Bożego Słowa tutaj w Biblii. Jest coś, co możemy nazwać mlekiem, czyli to są takie początkowe nauki dla ludzi, którzy dopiero się nawrócili. Jest też pokarm stały. Są tu pewne objawienia, pewne nauki, które mogą pojąć, poznać ludzie, którzy wzrastają duchowo. Bo w duchowym wymiarze ma pewnego rodzaju wzrost. Kiedy się nawracasz do Boga, jesteś niemowlęciem w Chrystusie, ale Bóg chce, żebyś wzrastał, stał się dojrzałym chrześcijaninem duchowym i wtedy będziesz również mógł więcej poznać tego słowa. Więc, jeśli chcę naprawdę, żeby to słowo miało na mnie wpływ, to potrzebuję się duchowo rozwijać. Wiecie, dlaczego dla niektórych ludzi Biblia w którymś momencie staje się suchą księgą? Kiedy się nawróciłeś, być może Biblia była dla ciebie taka przemawiająca, taka ekscytująca, a w którymś momencie po prostu... Nie, jeśli coś się skończyło? Dlatego, że jeśli człowiek się nie rozwija duchowo, kiedy zatrzymujemy się w miejscu, a myślę, że to wcale nie jest rzadkie zjawisko, kiedy nie rozwijamy się duchowo, kiedy naprawdę nie robimy konkretnego progresu, to Biblia w którymś momencie przestanie do nas mówić. Po prostu ciągle pojemy się mlekiem, poznaliśmy to, co jest mlekiem i po prostu pokarmu stałego nie możemy przyjąć, bo jesteśmy niemowlętami w Chrystusie, nie rozwijamy się. I apostoł Paweł mówi tu do Koryntian, że nie mogę mówić do was jako do ludzi duchowych, nie mogę wam dać czegoś więcej, bo ciągle jesteście niemowlętami. nie możecie przyjąć pokarmu stałego i dalej nie możecie. A mówi, słuchajcie Koryntianie, nie, w waszym życiu nie wykonujecie wzrost. Coś jest nie tak, zatrzymaliście się w miejscu. Musimy iść do przodu. Musimy rozwijać swoją relację z Bogiem. Jeśli to się nie wydarzy, to po prostu do was już nie mogę wam nic innego powiedzieć. Róbcie kroki, ruszcie się z miejsca. I tak samo może być w naszym życiu. Bóg czasami może powiedzieć do nas, bądź posłuszny temu, co już wiesz, a objawi ci więcej. To jest straszne, że w naszym życiu mamy o wiele więcej poznania niż posłuszeństwa temu słowu. Gdybyśmy byli posłuszni temu, co wiemy, to by się działy niesamowite rzeczy. I tak może troszkę na marginesie, bo to jest ważna myśl. Naprawdę jest niebezpieczne, tak można nawet powiedzieć, że to jest niebezpieczne gromadzić poznanie bez posłuszeństwa Bożemu Słowu. Dlatego, że jeśli mam dużo poznania Bożego Słowa, ale nie wprowadzam to w czym, to wiecie, w czym wzrastam? To w moim poznaniu Bożego Słowa wzrastam w nieposłuszeństwie. Jezus powiedział pewną przepowiedź, gdzie pewien człowiek dostał chłostę za to, że był nieposłuszny, ale drugi otrzymał jeszcze większą chłostę. Dlaczego? Za to, że wiedział, jaka jest wola Boża, ale nie robi jej. Wiecie, kiedy myślę, że wielu teologów dostanie potężną chłostę od Pana Boga, bo mają potężne poznanie Bożego Słowa i bardzo nikłe zastosowanie we własnym życiu. Wiecie, co oni nagromadzili sobie? Potężną ilość nieposłuszeństwa. Dlatego w pewnych ruchach zakładania kościołów tam jest taka zasada, że w czynieniu uczniów nie ucz ponad posłuszeństwo. Jeżeli uczysz swojego ucznia pewnej rzeczy, to nie ucz drugiej, jeśli nie jest posłuszny pierwszej. To jest bardzo zdrowa zasada. My jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo nastawione na umysł, na poznanie, na zdobywanie wiedzy, dlatego my chcielibyśmy znać całą Biblię, ale kiedy popatrzymy na swoje życie, to po prostu to nagle wychodzi, że to jest jakaś filozofia. To są jakieś pewne myśli i gromadzimy sobie pewnego rodzaju złote myśli, a nasze życie nie odpowiada temu. Więc osobisty rozwój. Wzrastajmy, rozwijamy swoją relację z Bogiem. Wraz z naszym duchowym rozwojem będziemy również ta Biblia, to Boże Słowo będzie również dla nas przemawiało na zupełnie innym etapie niż na początku. Amen? I ostatnia rzecz, na której zakończymy, to jest praktyka czytania Biblii. Więc teraz powiem o tych bardzo praktycznych rzeczach. Kiedy masz Biblię, a jeśli nie masz Biblii, to może mi się sobie dać Biblię, podarować. To ważne jest, żebyśmy czytali ją w taki właściwy sposób. Kiedy czytamy Biblię, to jest ważne, żebyśmy znaleźli sobie czas i miejsce do czytania Bożego Słowa. Oznacza to, że dobrze jest oddzielić sobie taką przestrzeń, żeby nic się nie rozpraszało, żebyś mógł się skupić na tym, co czytasz, i po prostu miej czas z Bogiem i z Biblią. Ok? Znajdź sobie czas i miejsce. I zapewniam was, jeśli będziemy czytali Biblię w trakcie, kiedy idziemy na zakupy, albo kiedy będziemy czytali Biblię w momencie, kiedy gotujemy mieszamy po prostu w garnku łyżką, albo kiedy będziemy czytali Biblię podczas jazdy samochodem, czego naprawdę odradzam, to tak, polecam słuchanie. I to będzie jedyny moment, w którym czytamy Boże Słowo, to jest za dużo chaosu. To Biblia naprawdę nie przyniesie wiele owoców. Jeśli chcemy doświadczać, jak Bóg do nas mówi przez Biblię, to znajdź sobie odpowiedni czas. Tak jak powiedział Pan Jezus, że kiedy się modlisz, to co zrób? Idź do komory, zamknij drzwi i módl się do Ojca swojego. Innymi słowy Jezus mówi, kiedy chcesz się modlić, Znajdź sobie miejsce, w którym nic Cię nie będzie rozpraszał. Zamknij drzwi za sobą, odetnij się i skup się na Bogu. Właśnie w komorze powinniśmy czytać Biblię. Znaleźć miejsce, gdzie nas nic nie będzie rozpraszać. Być może nie, to jest jakaś poranna godzina, w której wiemy, że mamy po prostu możliwość czytania. Być może to jest wieczorna godzina, czy jakakolwiek, nie wiem. Każdy z nas ma różny grafik dnia, ale to jest bardzo ważna rzecz. Nie czytaj Biblii na szybkiego, w pośpiechu, tak niedbale, bo ona naprawdę nie będzie do Ciebie przemawiać. Ale znajdź sobie czas, może to być, nie wiem, najpierw 10 minut, 15, pół godziny, godzina, nie wiem co, ile czyta, ale niech to będzie czas totalnie poświęcony Bogu. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Czytaj duże ilości Biblii. Już nieraz o tym mówimy, mówiliśmy. Wiecie, takie teksty jak nie liczy się ilość, ale jakość przeczytania Biblii, wolę przeczytać jeden wersecik i nad nim długo rozważać, niż wiele rozdziałów i tam, żeby nie pamiętał, to są takie chrześcijańskie kwity. Takie chrześcijańskie kwity. Czytajmy Biblię w dużych ilościach. W dużych ilościach. Poznawajmy ją. To jest dosyć gruba księga, żeby ją naprawdę poznać, potrzeba ją czytać naprawdę w sporych ilościach. I kiedy będziemy czytali Boże Słowo, napełniali się Bożym Słowem, siali to Słowo w swoje serce, zobaczymy, że ono będzie wydawało swój owoc. Ok? Więc nie dajcie się wrobić w takie tekściki. 5 wersetów sobie dzisiaj przeczytałem. Tak jakby ktoś powiedział, wiecie, że moje podejście do Biblii to jest tak wisienka na torcie. Biorę sobie taką wisieneczkę, sobie ją tam wyjadam i tyle mi wystarczy. Nie, to nie jest wisienka na torcie. To jest chleb. My mamy się tym najeść. To ma dla nas po prostu dostarczyć nam siły. Ok? Kolejna rzecz. Czytajmy Biblię od początku do końca. I to nie mam na myśli, że zaczynajmy od Starego Testamentu, kończmy na Nowym. Ale generalnie, kiedy czytamy jakąś księgę, to czytamy ją od pierwszego rozdziału do ostatniego. Czasami ludzie wierzący mają takie bardzo chaotyczne czytanie Biblii. Rozmawiać z kimś, ktoś mówi, że ja nie czytam Biblii tak od początku, to sobie, gdzie tam się trafi, tam sobie czytam. A dzisiaj mi się trafiło na Daniela 11. I później ludzie mówią, Biblia jest niezrozumiała. Bo to otworzysz na Daniela 11 rozdział i jest to proroctwo o nadciągających wojnach i po prostu to myślisz, ludzie, o co tu chodzi w ogóle? A później się otworzy na Mateusza, o poście, i to myślisz, kurczę, w ogóle, co się dzieje, no nie? Tak. I sobie później łączysz takie fakty i to by wychodzą niesamowite nauki. Słuchajcie, kiedy czytamy Nowy Testament, zacznijmy sobie z Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieł Apostolskich, Rzymian i tak dalej. Czytajmy sobie od początku do końca. Kiedy jesteś dopiero co nawróconym człowiekiem, zacznij od Nowego Testamentu. Dlatego, że tam masz po prostu sedno. Tak? I czytajmy od początku do końca. Wtedy nagle zobaczysz, że Biblia jest nawet zrozumiała. Kolejna rzecz, którą bym chciał nas zachęcić. Kiedy czytamy Biblię, miejmy kartkę jakiś zgodnik. Zapisujmy sobie to, co nas dotyka. Są takie zeszyty, które niektórzy z nas praktykują. Nazywają się SOVA. SOVA to jest akronim od czterech słów. Słowo, obserwacja, wykonanie i amen. Chodzi w tym o to, że kiedy masz zeszyt, ja na przykład korzystam z SOVY, to masz tutaj wyraz słowo, obserwacja, wykonanie, amen. Więc kiedy czytasz jakieś fragmenty Biblii, coś Ciebie nagle dotknie, jakiś fragment Biblii nagle do Ciebie przemówi, to tutaj w tej części kartki, gdzie masz słowo, wypisujesz sobie ten fragment. Pod słowem obserwacja wypiszesz sobie to, co czujesz, że Bóg do Ciebie mówi. Na przykład czytasz słowa nie martwcie się o nic, ale po prostu wszelką swoją troskę złóżcie na Boga. Nagle czuję, że to Ciebie dotyka, że po prostu Bóg mówi to dokładnie do Ciebie w Twojej konkretnej sytuacji. Chodzisz w troskach, martwisz się finansami, a nagle po prostu ten fragment do Ciebie przemawia, staje się żywy, więc sobie wypisujesz tutaj ten fragment, pod spodem piszesz, Bóg mówi do mnie to i to. Wykonanie, wpisujemy sobie, jak zamierzamy ten fragment wprowadzić w życie, tak? Zamierzam nie martwić się. Bardzo proste wykonanie. Po prostu wpisujemy sobie sposoby, w jakim chcemy żyć tym fragmentem, tymi słowami. Na końcu, gdzie jest amen, tam możemy wpisać krótką modlitwę do Boga, napisać sobie, jak chcemy, żeby Bóg nam pomógł żyć tym fragmentem. Mogą być różne metody. Możesz po prostu mieć notatnik i po prostu zapisywać sobie fragmenty, które Ciebie dotykają bez jakichś większego rozpisywania się. Ale ważne jest, żebyśmy, kiedy czytamy Biblię, mieli jakiś zeszyt, notatnik i robili sobie notatki. Dlatego, że my jesteśmy uczniami Jezusa, a w każdym systemie uczniostwa jest jakiś podręcznik i to jest nasz podręcznik. Więc dobrze jest, żeby po prostu sobie pewne rzeczy zapisywać, dlatego, że kiedy będziemy czytali Biblię, to Bóg będzie nas uczył. Pewne tematy po prostu będą nas dotykały. Ostatnio Daniel mówi, że kiedy czyta Nowy Testament, to jedna z rzeczy, z tematów, który ciągle madruje, który ciągle mu się rzuca w oczy, to jest modlitwa. Bo to jest temat, który Bóg go teraz uczy. Więc on ma zeszyt. Masz? Nie ma. Porozmawiamy po nabożeństwie. Więc on od jutra będzie miał zeszyt i będzie sobie wypisywał te fragmenty i po prostu gdzieś sobie to gromadził. I to jest ważne. Ja takich zeszytów mam bardzo dużo. I od początku swojego nawrócenia nikt mi o tym nie mówił, ale po prostu gdzieś miałem taką potrzebę, że wpisywałem sobie fragmenty, które mnie dotykały. I to jest ważne, żebyśmy sobie gromadzili to, co Bóg do nas mówi. A później, którego dnia, możemy sobie do tych rzeczy wracać, sobie je czytać, bo czasami widzę, jak to jest. Jesteś na małej grupie, pada pytanie, co Ciebie dotknęło w tygodniu i ty, o, mnie dotknęło coś, gdzie to było? Gdzie to coś? I nagle tak wracujesz, a nie wiem, gdzie to było. A co tam było napisane? Coś tam było, że coś tam poszedł do kogoś, a nie wiem. Wiecie, o co chodzi? Nieraz tak było. Nieraz tak jest, że po prostu mówimy, że to, a gdybyśmy sobie to zapisali, moglibyśmy sobie to otworzyć, przypomnieć, odświeżyć. Wiecie, to są takie kilka praktycznych, bardzo prostych sposobów, które możemy sobie zastosować przy czytaniu Słowa Bożego, ale zachęcam, żeby to robić. Zachęcam, żebyśmy czytali Biblię w taki praktyczny sposób, niech ta księga do nas przemawia, niech ma ważne miejsce w naszym życiu. Amen.